Dzisiaj kończymy już cykl naszych spotkań poświęconych budowaniu jedności małżeńskiej, więc wybraliśmy na dziś taki właśnie temat troszkę podsumowujący, troszkę kierujący nasze oczy ku przyszłości. Tworzenie dziedzictwa. Czyli co, w jakim kierunku idziemy, co po nas zostaje. Dziedzictwo to jest takie słowo, którego rzadko używamy dzisiaj. Ale to jest ładne słowo. I to jest to, co otrzymujemy od tych pokoleń, które były przed nami, ale też jest to coś, co tworzymy sami, dobudowując do tego, co otrzymaliśmy, troszkę przebudowując. I wreszcie jest to coś, co posyłamy. Posyłamy tym, którzy przyjdą po nas, a pierwszymi przedstawicielami tych, którzy po nas przyjdą, są nasze dzieciaki. I dzieci to są wysłannicy, nasi wysłannicy do czasów, których być może wielu z nas nie doczeka.
To jest troszkę podobne do biegu sztafetowego. Kiedy biegacze kolejno biegną, mają swoje zadanie, swój czas, swój dystans, ale w pewnym momencie przekazują dalej pałeczkę i dalej już w zawodach nie uczestniczą. I też nasza rola w pewnym miejscu się zaczyna. Trwa jakiś czas, ale się kiedyś kończy.
Więc co przekażemy? Jakie będzie to dziedzictwo, które my podamy dalej? I dziedzictwo może mieć zarówno charakter materialny, jak niematerialny. I my często, myśląc o dziedzictwie, myślimy właśnie o tym materialnym, bo to jest takie namacalne, takie bardzo rzeczywiste. Natomiast dziś chcieliśmy skierować nasze oczy bardziej ku temu, co niematerialne. Bo dziedzictwo to też ten zbiór wartości, takich wartości duchowych, moralnych, w które otrzymaliśmy, które budujemy i które przekazujemy naszym dzieciakom. I słuchajcie, my to dziedzictwo tworzymy, niezależnie od tego, czy wiemy o tym, czy nie, i czy chcemy tego, czy nie. My je tworzymy. I jakie będzie? Czy to będzie takie Boże dziedzictwo, czy wręcz przeciwnie, tak jak w takiej historyjce?
Tak, przed II wojną światową, gdzieś na Kresach Wschodnich, w miasteczku zamieszkanym w większości przez ludność żydowską, umarł miejscowy wozak. I zwyczaj w tej miejscowości był taki, że na pogrzebie każdego zmarłego członka tej gminy wygłaszano jakieś przemówienie i tak jak to w naszych czasach też się zachowało, podczas pośmierci zmarłego nie wypadało mówić nic złego na jego temat. Problem z tym wozakiem był taki, że nie bardzo można było coś dobrego o nim powiedzieć. W związku z tym nie było chętnego, który by wygłosił jakąkolwiek mowę pogrzebową. Ale wreszcie zgłosił się miejscowy aptekarz. Więc jak posłyszano, że zgłosił się aptekarz, to się zastanawiano, cóż on może dobrego powiedzieć o tym zmarłym wozaku. Więc tym bardziej na pogrzeb przybyło więcej ludzi, żeby posłuchać, co to będzie. No i w pewnym momencie, kiedy przyszedł czas wygłoszenia tej mowy pogrzebowej, aptekarz wstał i zaczął mówić o tym zmarłym wozaku i mówi, wszyscy znamy, jak prowadził się ten szmul. Mówi, wszyscy wiemy, że był złodziejem i oszustem. I w tym momencie wszystkim zrobiło się trochę smutno, przykro. Trochę byli zaskoczeni obrotem sprawy, no bo nie wypada źle mówić o zmarłych. Ale wymieniając złe cechy tego zmarłego wozaka, aptekarz w pewnym momencie przerwał i mówi tak, ale w porównaniu do swoich synali, których zostawia, to jest tak święty jak cadyk.
Więc właśnie. Myślę, że zamierzeniem Bożym jest to, żebyśmy zostawili dziedzictwo naszym dzieciom, dziedzictwo, które uczyni je wspaniałymi ludźmi, które uczyni je lepszymi niż nam udało się być i skieruje ich ku takiej drodze upodabniania się, coraz bardziej upodabniania się do Jezusa. I tworzenie dziedzictwa, takiego Bożego dziedzictwa, przynosi wiele korzyści zarówno tym, którzy je tworzą, jak i tym, którzy je otrzymują. I Dawid w swoim psalmie napisał takie bardzo piękne słowa.
Pan jest przeznaczonym mi działem i kielichem moim. To właśnie ty mój los zabezpieczasz. Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo.
Dawid dostał to niezwykle cenne dziedzictwo, dziedzictwo, którym był sam Bóg. I Dawid był świadomy tego, kim jest Bóg. I sam na tym dziedzictwie budował swoją osobistą relację z Bogiem. I stał się tym królem Izraela, o którym Bóg mówi, że on był według mojego serca.
Jedyny król, o którym tak Bóg powiedział, chyba jedyna osoba, o której wiemy ze Starego Testamentu, którego tak Pan Bóg opisał i jego serce.
Więc może warto, by to nasze dziedzictwo, które przekażemy naszym dzieciom, było takim dziedzictwem, które pomoże im i pozwoli im stać się ludźmi według Bożego serca. I tworzenie takiego Bożego dziedzictwa wymaga trzech poziomów oddania z naszej strony. Po pierwsze, wymaga
osobistego oddania do wzrastania w Bogu, w Chrystusie. I w Ewangelii Jana czytamy, kiedy Pan Jezus mówi: wytrwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Jeśli chcemy przynosić jakikolwiek owoc, jeśli chcemy wzrastać, jeśli chcemy żyć i funkcjonować, to musimy trwać w Jezusie.
Po drugie, wymaga to też naszego oddania do budowania pobożnej rodziny. Zaraz sobie każdy z tych elementów troszkę omówimy. Więc do budowania pobożnej rodziny. Pobożnej, czyli żyjącej po Bożemu, według Bożych norm, według Bożych standardów. Takiej rodziny, która podoba się Bogu, o której Bóg może powiedzieć: to jest taka miła mojemu sercu rodzina.
Jest taka obietnica w Psalmie 112. Szczęśliwy mąż, który się boi Pana i wielkie ma upodobanie w jego przykazaniach. Potomstwo jego będzie potężne na ziemi. Pokolenie prawych dozna błogosławieństwa.
Kiedy będziemy budować taką Bożą rodzinę, to sami będziemy mieli świadomość tego, że jest nad nami szczególne Boże błogosławieństwo. Sami tego doświadczymy, ale też doświadczą tego nasze dzieci.
Ci z nas, którzy mają rodziny, staramy się dbać nie tylko o siebie, nie tylko o swoje żony, o nasze dzieci, o ich przyszłość. I wiele czynników jest jakby pod naszą kontrolą. Dbamy o szkoły, o zdrowie, o wykształcenie, o różne kompetencje, które dzieciaki zdobywają, ale są też czynniki poza naszą kontrolą. I Bóg obiecuje, że będzie działał właśnie w tych sferach, które są poza naszą kontrolą, że tak naprawdę od Niego pochodzi ostateczne błogosławieństwo.
I wreszcie to tworzenie Bożego dziedzictwa wymaga też naszego oddania do zdobywania świata dla Chrystusa. I jest to polecenie skierowane przez Pana Jezusa, kiedy odchodził, kiedy żegnał się. Polecenie skierowane do apostołów, ale czy tylko do apostołów? Zobaczcie.
Ewangelia Mateusza kończy się tak, że Pan Jezus przed wniebowstąpieniem podszedł do uczniów i mówi do nich tak: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
I tutaj dokładnie jest, tutaj kiedy my w naszym tłumaczeniu mamy to, ten zwrot nauczajcie, tam jest dokładnie napisane, zresztą w przypisie w Biblii Tysiąclecia to jest wyakcentowane, czyńcie uczniami, czyli albo czyńcie uczniów we wszystkich narodach, uczniów Chrystusa, którzy będą potem czynić następnych uczniów i następnych. I to jest takie przesłanie, które jest skierowane także do nas, do każdego z nas. Tak więc tworzenie dziedzictwa wymaga tego.
Znaczy, możemy też zorientować się, czy upewnić, że skierowane jest też do nas, dlatego że ta końcówka tego wersetu mówi, że Pan Jezus obiecuje, że jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, więc Nie skończyło się to ze śmiercią pierwszych apostołów, ale ta obietnica trwa cały czas.
I teraz słuchajcie, przyjrzyjmy się tym trzem poziomom naszego oddania, bo tworzenie dziedzictwa wymaga oddania, wymaga poświęcenia. My możemy przez życie tak sobie przedryfować, ale możemy też przeżyć je w sposób taki bardzo świadomy, wiedząc, co naprawdę chcemy. I jeśli naprawdę chcemy przeżyć życie z Bogiem, tworząc Boże dziedzictwo, to będzie od nas wymagało pewnej dyscypliny, poświęcenia, zaangażowania. To nie zawsze będzie wygodne, ale zawsze przyniesie niesamowity owoc. I popatrzmy najpierw na to osobiste wzrastanie w Chrystusie. Jest takie powiedzenie, które mówi, że nie zaprowadzimy nikogo dalej niż do tego punktu, do którego sami zmierzamy albo w którym jesteśmy. I szczególnie to dotyczy właśnie tej sfery duchowej. Jeśli chcemy, żeby nasze dzieciaki stały się takimi bożymi ludźmi, jeśli chcemy, żeby nasza rodzina stała się taką bożą rodziną, to przede wszystkim każdy z nas musi wiedzieć, w jakiej relacji z Bogiem się znajduje. I to jest taki pierwszy krok w tym procesie tworzenia Bożego dziedzictwa. Uświadomienie sobie, gdzie ja jestem w mojej relacji z Bogiem.
Niektórzy z nas mogą mieć takie myślenie, że wystarczy, jeżeli wysyłam dzieci do kościoła, chodzą na katechizację, tam są fachowcy, którzy wszystko za mnie załatwią. Ale to jest tylko część prawdy, dlatego że kiedy badano, jaki jest wpływ rodziców i wpływ innych ośrodków na poglądy, przekonania, to okazuje się, że rodzice mają 6-krotnie większy wpływ niż ksiądz czy katecheta na to, w co dzieciaki nasze wierzą. Sobór Watykański II nazywa rodziców pierwszymi ewangelistami dzieci. Papież Benedykt XVI podczas wizyty w Warszawie przypomniał nam rodzicom, że katechizacja naszych dzieci to jest nasze zadanie, obowiązek i przywilej.
Ale zanim przekażemy cokolwiek w tej sferze duchowej naszym dzieciom, my musimy wiedzieć, jaka jest nasza relacja z Bogiem. Gdzie jestem w wędrówce z Bogiem? Kim jest dla mnie Bóg? Czy Bóg, którego wierzę, jest tylko Bogiem religii, czy jest Bogiem relacji? Czy to jest mój Pan i mój Zbawiciel, czy to jest Bóg, do którego od czasu do czasu przychodzę z wizytą? I my, Wiesiek i ja, zawsze byliśmy ludźmi bardzo religijnymi, związani byliśmy z kościołem, byliśmy aktywnie zaangażowani w duszpasterstwie akademickim, Wiesiek był lektorem,
1000 lat temu.
Ja byłam chórzystką, ale w 78 roku, w październiku, nasz ksiądz, który opiekował się naszym duszpasterstwem akademickim, zabrał nas na kazanie, które zgłaszał taki ewangelista amerykański, wtedy w Polsce miał swoją taką pierwszą dużą kampanię i był wtedy właśnie w kościele na Placu Grzybowskim. I tam po raz pierwszy tak wyraźnie zostaliśmy wezwani do tego i usłyszeliśmy po raz pierwszy takie wezwanie do osobistego stanięcia przed Bogiem i powiedzenia, czy przyjmuję dla siebie ofiarę Pana Jezusa i czy chcę uczynić Pana Jezusa Panem mojego życia, czy nie. I my długo byliśmy przekonani, że to, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, to wystarczy. Ale tutaj, kiedy usłyszeliśmy, że Pan oczekuje od nas takiego bardzo jednoznacznego i bardzo świadomego powiedzenia, właściwie to powinno się dokonać już wcześniej, podczas sakramentu bierzmowania, ale sakrament bierzmowania nie zawsze jest przez nas bardzo świadomie przeżywany, bywa różnie i każdy z nas, myślę, dobrze o tym wie. I wtedy właśnie po raz pierwszy usłyszeliśmy wyraźnie to wezwanie, żeby powiedzieć Panu Jezusowi: tak, przyjmuję Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela, oddaję Ci moje życie i chcę przejść przez życie z Tobą. I muszę Wam powiedzieć, że z drżenia serca, ale podjęliśmy tę decyzję, zrobiliśmy to. Wtedy zostaliśmy też wezwani do tego, żeby podnieść rękę do góry na znak tego, że rzeczywiście taką decyzję podejmujemy.
I było to dla nas bardzo dziwne, bo w kościele nie ma głosowania.
Ja osobiście się wtedy bardzo, bardzo bałam podjęcia takiej decyzji, ale uważam, że to była najlepsza i najważniejsza decyzja, którą podjęłam w życiu, która rozpoczęła zupełnie nowy etap, kierunek, zupełnie nową historię.
Tutaj podczas tych spotkań mówiliśmy o różnych aspektach życia małżeńskiego i myślimy, że dobra komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, postępowanie według Bożego planu, nasze różne wysiłki, to jest fajna rzecz. Dobre zwracanie się do siebie, to są fajne rzeczy i dobre, ale myślimy, że zasadnicze znaczenie ma to, czy do naszego życia zaprosimy Pana Boga, czy nie. I myślimy, że to jest absolutnie fundamentalne dla naszej relacji małżeńskiej i no przede wszystkim dla naszej relacji z Panem Bogiem, ale także dla naszej relacji małżeńskiej.
I prawdopodobnie wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w dzieciństwie jako dzieci, ale Pan Bóg czeka na to nasze dorosłe. Dorosłe tak. Więc chcemy wam powiedzieć, że można to zrobić właściwie w każdej chwili swojego życia, jeśli do tej pory tego nie zrobiliście. To zachęcamy was, żebyście przemyśleli właśnie swoją relację z Bogiem, żebyście wiedzieli, czy możecie powiedzieć, czy każdy z was może powiedzieć: Panie Jezu, Ty jesteś moim Panem i moim Zbawicielem i idę za Tobą i chcę być posłuszny Tobie. Jeśli tego nie możecie powiedzieć, jeśli wiecie, że nie podjęliście takiej decyzji, a chcielibyście, to tak jak wspomniałam, można to uczynić naprawdę w każdym momencie swojego życia. Można to uczynić nawet dzisiaj, nawet podczas mszy, jeśli jeszcze ktoś idzie dziś na 18. Albo tutaj, teraz, jeśli wasze serca są gotowe, my pokażemy wam taką modlitwę, którą my się zwróciliśmy do Boga. Jeśli ktoś z was chce w swoim sercu...
Chodzi o sens tej modlitwy. Oczywiście nie ma magicznych modlitw, bo Pan Bóg i tak zna nasze serca, więc nie możemy go w żaden sposób zwieść, czy oszukać, czy wykonać jakieś zaklęcie, a on wtedy coś zrobi.
I jeśli ktoś z was nigdy takiej decyzji nie podjął, a wie, że chce, że jest gotów, to proszę powtórzcie tą modlitwę po cichu, w swoich sercach, ale tylko wtedy, kiedy naprawdę chcecie to zrobić. A jeśli nie, to po prostu zróbcie to wtedy, kiedy będziecie wiedzieli, że chcecie naprawdę iść za Bogiem jako świadomi tego, zdecydowani na to i nazywać Pana Jezusa swoim Panem i swoim Zbawicielem.
Więc wstańmy może, dobrze?
A ci z nas, którzy już taką decyzję podjęli, proszę, módlcie się w swoim sercu za tych, którzy jeszcze takiej decyzji nie podjęli i dziękujcie za to, że Jezus jest waszym Panem.
Panie Jezu, potrzebuję Cię. Dziękuję, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy. Wiem, że jestem oddzielonym od Ciebie grzesznikiem. Przyjmuję Cię jako mojego Pana i Zbawiciela. Dziękuję, że przebaczyłeś moje grzechy i dałeś mi życie wieczne. Proszę, byś przejął kontrolę w moim życiu. Uczyń mnie takim, jakim chcesz, bym był. Amen.
Jeśli ktoś z was tę decyzję podjął, to zapamiętajcie ten dzień. Zapamiętajcie, że ten dzień rzeczywiście był. Wracajcie do niego pamięcią, tak jak ja wracam do 3 października 1978 roku. Kiedy zapraszamy Pana Jezusa do naszego życia, kiedy wiemy, że świadomie chcemy za Nim kroczyć, to bardzo ważne jest też to, żebyśmy coraz bardziej i coraz lepiej Go poznawali i żebyśmy stale w Nim wzrastali, bo czasem są osoby, które podejmują taką decyzję zaproszenia Pana Jezusa do swojego życia. Czasem robią to w okresie, kiedy są w ruchu oazowym, czasem robią to na studiach, czasem robią to w wieku dojrzałym, ale potem nie wzrastają. Wiedzą, że taki akt miał miejsce, wiedzą, że kiedyś stanęli przed Panem i powiedzieli: Panie Jezu, wejdź do mojego życia, uczyń mnie takim, jakim chcesz, bym był, ale potem za tym nie poszły konkretne decyzje życiowe, nie poszło za tym życie, nie poszło za tym wzrastanie. I niektórzy z nas wyglądają troszkę tak jak osoby, które się narodziły, ale nigdy nie rozwinęły. Ja kiedy byłam w szkole podstawowej, byłam zaprzyjaźniona z dziewczyną, bardzo byłyśmy sąsiadkami i ona, chociaż była moją przyjaciółką, nie byłyśmy razem w klasie. I kiedyś jej pani zabrała jej klasę na wycieczkę, taką dosyć dziwną wycieczkę jak dla dzieci, bo to była 3 klasa szkoły podstawowej, zabrała ich do domu opieki dla ludzi opóźnionych z bardzo różnymi defektami. Nie wiem dokładnie, jaki cel ta pani miała, ale w każdym razie potem, kiedy ta moja przyjaciółka wróciła z tej wycieczki, a powiedziała mi, że na niej największe wrażenie zrobiło, kiedy zobaczyła w małym łóżeczku dziecięcym, malutkim łóżeczku, kogoś, kto miał dorosłą, dojrzałą twarz i korpus małego dziecka. I to był taki obraz, który mną wtedy wstrząsnął, ale do dzisiaj gdzieś mi towarzyszy, kiedy myślę o stanie duchowym wielu osób. Właśnie mamy takie dorosłe twarze, natomiast ten cały nasz duchowe, to nasze duchowe ciało bywa takim ciałem małego dziecka. I dlatego tak bardzo ważne jest to, słuchajcie, żebyśmy wzrastali w Panu Jezusie.
I w liście do Rzymian jest taki bardzo fragment fajny, który bardzo lubimy, który brzmi tak, początek 12 rozdziału. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. I kiedy patrzymy na ten fragment, chciałbym, żebyśmy się tutaj zatrzymali przy kilku miejscach. Po pierwsze jest powiedziane, że mamy być ofiarą żywą dla Boga. Ofiary najczęściej zabijano przed złożeniem, przed spaleniem. A tutaj jest powiedziane, że tak jak ofiara siłą jest doprowadzana i zabijana, tak my do Boga powinniśmy przyjść dobrowolnie.
I z tą świadomością, Panie, ja jestem ofiarą dla Ciebie, każdego dnia, żywą ofiarą, która każdego dnia chce powiedzieć Tobie tak. Czyń ze mną to, co Ty uważasz za słuszne. Chcę kroczyć Twoimi drogami, chcę naśladować Ciebie.
Ofiarą świętą, czyli oddzieloną dla Boga. Też nie tylko chodzi o to, żeby Panu Bogu dać siebie i powiedzieć, no musisz być zadowolony z tego, jaki jestem, ale żebyśmy byli ofiarą Bogu przyjemną, żeby Pan Bóg, patrząc na nas, radował się i był zadowolony z tego, jak żyjemy i co robimy.
I dlatego jesteśmy wzywani do tego, żeby nie patrzeć na ten świat, nie brać wzoru z tego świata.
Jeszcze tu jest powiedziane, że jako wyraz rozumnej służby Bożej. Ja bardzo cieszę się, że Pan Bóg chce, żebyśmy używali naszego rozumu. Kiedyś pojęcie wiara, słowo wiara kojarzyło mi się natychmiast z przymiotnikiem ślepa. Ale wiem, że Bóg chce, żeby nasza wiara, nasze życie, nasza służba Boża była rozumna.
No właśnie, dlatego mamy nie brać wzoru z tego świata, który nam będzie podpowiadał bardzo różne pomysły i na nasze małżeństwo, i na nasze rodziny, i na nasze rodzicielstwo, i na naszą moralność. Będziemy słyszeć bardzo dużo różnych propozycji, które Bogu się nie podobają. I nie mamy dlatego brać wzoru z tego świata, ale my jesteśmy wzywani do przemieniania naszego umysłu tak, żebyśmy umieli rozpoznać, co jest miłe Bogu. I dlatego zachęcamy nas wszystkich do tego, jak to się czasem mówi, lektura Pisma Świętego, stała się naszym codziennym nawykiem. Słuchajcie, czytajmy Słowo Boże, czytajmy każdego dnia, chociaż mały kawałeczek tego, co Bóg chce nam powiedzieć w swoim Słowie. I to Słowo będzie działało, ono jest skuteczne, ono jest żywe. I ono będzie powoli albo szybko, różnie, u każdego z nas inaczej, przemieniało nas, nasze myślenie, nasze życie. Kiedy spotykamy się na takich różnych spotkaniach, rekolekcjach, konferencjach, to zwykle jesteśmy pełni dobrych
chęci. Tutaj mamy
wyjątkowy
taki cykl, bo jest rozstrzelony co miesiąc, tak. Ale kiedy prowadzimy tego typu spotkanie, które trwa kilka dni albo jest właśnie zgrupowane, to uczestnicy i my sami tak samo ciągle jakby się doładowujemy i potem, kiedy jest koniec takiego wyjazdu, to jedziemy, wiecie, akumulatory są naładowane do końca i jedziemy do domu z wielkimi oczekiwaniami.
Ale myślę, że też po każdym jakimś spotkaniu, po każdych rekolekcjach, każdy z nas ma dużo dobrych chęci. Tymczasem, kiedy wracamy do domu, to nagle zauważamy, że rzeczywistość stawia nam wezwanie i nasze dobre chęci, nasze oddanie Panu Jezusowi zostaje poddane pewnemu egzaminowi, a dzieje się tak dlatego, że Boży przeciwnik nie śpi. I znów musimy być świadomi tego, że żyjemy na arenie pewnej walki duchowej. I Boży przeciwnik nie śpi, będzie rzucał nam wyzwania i dlatego ważne jest, żebyśmy byli świadomi, że tak się dzieje. I ile razy chcemy zrobić coś dobrego dla naszego małżeństwa, dla naszej rodziny, dla naszego życia, tylekroć możemy liczyć się z tym, że napotkamy przeszkody. różne przeszkody. Dla każdego coś innego, dla każdego coś niemiłego. Ale będą to przeszkody, które będą powodowały, że nie będzie nam się chciało, nie będzie nam się chciało wysilać, nie będzie nam się chciało podejmować tej rzuconej rękawicy, nie będzie nam się chciało mówić dobrych słów, nie będzie nam się chciało wyciągać ręki prosząc o przebaczenie. I dlatego pamiętajmy, że to jest walka, walka duchowa. I nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, nie toczymy w życiu walki przeciwko naszemu współmałżonkowi, ale przeciwko właśnie siłom ciemności, przeciwko Bożemu przeciwnikowi, który chce zniszczyć nasze małżeństwa, dlatego że Bogu na naszych małżeństwach zależy, Bogu na naszych rodzinach zależy. Dlatego bądźmy przygotowani na to, że walka duchowa będzie.
I dlatego zachęcamy nas wszystkich, żebyśmy wytrwali wobec ataków ze strony szatana, ale także ciała i świata. Zachęcamy nas wszystkich, żebyśmy się nie zniechęcali brakiem natychmiastowych rezultatów, które są z powodu oczekiwań, które mamy. Często właśnie na rekolekcjach budujemy się i myślimy, że no jesteśmy trochę lepsi, oczekujemy, że małżonek też będzie trochę, współmałżonek będzie trochę lepszy i tak naprawdę często mamy oczekiwania, których nikt na całym świecie nie mógłby prawdopodobnie zaspokoić.
Poza tym czasem wydaje nam się, że przecież już coś zrobiliśmy, poszliśmy krok do przodu, czasem dwa kroki do przodu w naszej relacji. A potem przychodzą dni, kiedy mamy wrażenie, że stało się coś wręcz przeciwnego, że zrobiliśmy cztery kroki do tyłu. I my w naszym małżeństwie, w naszej relacji, kiedy kiedyś zdecydowaliśmy się właśnie budować nasze małżeństwo w oparciu o Boże zasady, mieliśmy wiele takich sytuacji, kiedy wydawało nam się, że już idziemy do przodu, a potem było to wrażenie wręcz przeciwne. I dlatego zachęcamy nas wszystkich do tego, żebyśmy się nie zniechęcali brakiem natychmiastowych rezultatów. Bo nasze małżeństwa dzieją się w czasie, rozgrywają się w czasie. To jest proces. I będzie czasem z górki, czasem pod górkę. Ale efekty będą coraz lepsze.
Słyszałem kiedyś takie stwierdzenie, nie wiem, czy do końca jest prawdziwe, ale wiecie, dlaczego jesteśmy nieszczęśliwi i rozczarowani? Dlatego, że nasze oczekiwania nie zostały zaspokojone. Jeżeli mamy zbyt wysokie oczekiwania wobec współmałżonka, to będziemy, im wyższe oczekiwania, tym bardziej będziemy rozczarowani.
Ale tak samo
niektórzy mówią, trzeba założyć jak najniższe oczekiwania i nie wymagać od współmałżonka, wtedy będziemy przyjemnie rozczarowani.
Ale też my sami siebie zawodzimy. Dlatego takie kolejne do nas wszystkich wezwanie. Nie czekajmy. Nie czekajmy na działania ze strony współmałżonka, ale róbmy to, czego Bóg oczekuje od nas. Jeśli wiem, że Bóg oczekuje ode mnie dobrego słowa, przebaczenia, czasu poświęconemu mężowi czy żonie, wyrażenia mu miłości na różne sposoby, to ja mam to robić. Nie czekać, aż on czy ona zrobi to pierwszy. Też nie czekać na rewanż. Ja mam robić swoje 100%. Z małżeństwem, małżeństwo, jak gdzieś też ktoś mądry powiedział, to jest tak, to jest suma, to x plus y tam się równa z. Jak jeden czynnik się zmieni, to wtedy zmienia się
suma.
Więc róbmy to, co my możemy dobrego. I Bóg prędzej czy później uhonoruje naszą wierność. I słuchajcie, jeśli będziemy postępować drogami Bożymi, bardzo czasem prędzej, czasem później, ale zobaczymy owoce tego. Zobaczymy tego owoce w naszej relacji w małżeństwie. Zobaczymy owoce tego w naszej relacji z naszymi dziećmi. I znów miejmy świadomość, że to wszystko nie będzie szybkie, że to wszystko nie będzie łatwe, ale prędzej czy później Bóg uhonoruje naszą wierność.
I czasami dosyć wcześnie odbieramy swoje nagrody, kiedy przychodzimy wieczorem do sypialni naszych dzieciaków, które sobie smacznie śpią. To wtedy wiemy, że nic złego nie robią, nie trzeba ich pilnować, prawda?
I wtedy odbieramy taką właśnie naszą nagrodę za trud, za wysiłek, za wierność, za oddanie, za poświęcenie, za zmęczenie. Kiedy słyszymy ten spokojny, cichy oddech, wiemy, że to jest taka mała Boża nagroda. Czasem na nagrody przyjdzie jakiś czas czekać. Będziemy stali w obliczu trudnych wyzwań, w obliczu trudnych decyzji, które będziemy musieli podejmować, idąc drogami Bożymi. A efekty przyjdą dopiero po latach. I w 1924 roku miała się odbyć Olimpiada w Paryżu.
Letnia Olimpiada w Paryżu. I między innymi rozgrywany był konkurs wioślarski i był jeden zawodnik ze Stanów Zjednoczonych, który nazywał się Bill Havens, który miał jechać na olimpiadę, ale podczas przygotowań do olimpiady w swojej konkurencji był naprawdę faworytem, okazało się, że jego żona jest w ciąży. I wtedy stanęli przed trudną decyzją. Jechać czy nie jechać? Czy powinien jechać na olimpiadę? Wtedy płynęło się statkiem ze Stanów Zjednoczonych do Europy i wtedy ona sama będzie rodziła, nie wiadomo co będzie, czy też zostać. I po długich naradach Bill zdecydował, że zostanie w domu i nie pojedzie na Igrzyska Olimpijskie.
Więc wyobraźmy sobie, czym była dla mężczyzny, który jest kandydatem do złotego medalu, decyzja rezygnacji. Nie jadę. Zostaję z żoną, bo ona jest priorytetem w moim życiu, bo ona będzie rodziła, bo ona mnie potrzebuje.
Dwa miesiące temu mieliśmy okazję poznać mistrza świata w zapasach, który w 2003 roku zdobył mistrzostwo świata, jechał na olimpiadę i przegrał. Na początku przegrał. Nosi do tej pory ogromny ciężar w sercu, ale pojechał i walczył. Dariusz Jabłoński, znaczy tak nawiasem mówiąc, ale pojechał i walczył. Hayden zdecydował, nie jadę z powodu żony. Z powodu żony, z powodu mającego urodzić się dziecka. Kilka dni po zawodach, w których miał wystąpić, urodził się jego syn Frank, urodził się 1 sierpnia. I potem Bill, jego forma nie była już tak wysoka, już więcej nie pojechał na Igrzyska Olimpijskie. Nie ma żadnego medalu olimpijskiego.
I prawdopodobnie zawsze, kiedy były kolejne Igrzyska Olimpijskie, zastanawiał się, czy dobrze zrobił. I w 1952 roku odbywała się olimpiada w Helsinkach i podczas tej olimpiady Bill otrzymał telegram.
Kochany tato.
Dziękuję, że zdecydowałeś się czekać, aż się urodzę w 1924 roku. Wracam do domu ze złotym medalem. Twój syn Frank. Frank zdobył złoty medal w wyścigu kanadyjek i nazwisko Havens jest w encyklopediach sportu. Nie ma tam imienia Bill, jest Frank, ale Bill dostał swoją nagrodę. Może nawet większą niż ten złoty krążek, który należałby tylko do niego. Przekazał dziedzictwo, przekazał system wartości, przekazał to, co jest naprawdę cenne, chociaż zapłacił za to. Ale jeśli nawet nie dostaniemy swojej nagrody tutaj na ziemi, to któregoś dnia staniemy przed Bogiem i wtedy możemy usłyszeć chyba te najcenniejsze słowa. Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twojego Pana. Więc pamiętajmy, że nasze życie tutaj jest życiem krótkim i któregoś dnia wejdziemy do Bożego pokoju i tam będą te prawdziwe nagrody.
Tworzenie dziedzictwa też odbywa się przez budowanie pobożnej rodziny. Rodzina jest najmniejszą formacją bojową Boga i my musimy zdecydować, po której stronie jesteśmy w tej duchowej walce. Tu, gdzie żyjemy, to nie jest rajska łąka, ale jest duchowa wojna.
I właśnie przez rodzinę Bóg chce działać na tym świecie. Rodzina jest tą właśnie najmniejszą jednostką bojową. To w rodzinie nasze dzieci uczą się oddania, uczą się przebaczania, uczą się miłości, uczą się poświęcenia, uczą się tego, kim jest Bóg i jak z Nim żyć.
I Jozue wezwał przed swoją śmiercią, wezwał Izraelitów do tego, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie. Każdy z nas musi rozstrzygnąć, po której stronie chce być. Jozue powiedział, ja sam i mój dom chcemy służyć Panu.
Więc tutaj jest to szczególne wezwanie do mężczyzn, jako tych, którzy są w pozycji głowy swojej rodziny, w pozycji tych osób odpowiedzialnych, w pozycji przywódców, którzy służą. Czy wy możecie tak powiedzieć o sobie? Ja chcę służyć Panu i chcę za sobą pociągnąć mój dom. Są takie piękne słowa, które skierowane zostały do Izraela, ale to są też słowa, które bardzo wspaniale odnoszą się do nas. Słuchaj Izraelu.
Pan jest naszym Bogiem. Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do Twojej ręki jako znak. one ci będą ozdobą między oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach.
Słuchaj, Izraelu, i tutaj możemy wstawić sobie swoje imię i swoje nazwisko, nazwisko naszej rodziny. Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie. Miłujmy Go z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił i uczmy tego nasze dzieci wtedy, kiedy są z nami, wtedy, kiedy są pod naszymi skrzydłami.
Musimy być świadomi, że Boży plan dla budowania naszych rodzin bardzo różni się od planu tego świata, w którym żyjemy. Popatrzmy na perspektywę na małżeństwo. Według planu tego świata i według planu Boga. Ukierunkowanie według planu świata jest na siebie. Według planu Bożego celem naszego życia i działania jest Bóg. Motywacją według planu tego świata jest danie zadowolenia samemu sobie. Według planu Bożego jest to oddanie chwały Bogu. Metodą jest sprzyjanie sobie. Według planu Bożego jest budowanie jedności, według Bożych zasad. Jakie są cele dla małżeństwa? Według planu tego świata jest to zaspokojenie własnych potrzeb, spełnienie romantycznego snu z cyklu bajek, żyli długo i szczęśliwie, spełnienie seksualne i wiele innych. Według planu Bożego jest to odzwierciedlenie obrazu Boga, wzajemne uzupełnianie się i pomnażanie Bożego dziedzictwa. Jaki jest plan, czyli sposób realizacji? Zazwyczaj według planu tego świata jest to relacja spółki, 50/50. Często bazujemy na uczuciach, oddanie jest warunkowe i akceptacja też jest warunkowa. Bardzo często to jest spółka dwóch niezależnych osób. Według planu Bożego jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem, żeby całkowicie się zaakceptować, ustanowić współzależność, oddanie, intymność i ustanowić rolę według planu Bożego. Źródłem mocy według planu tego świata są własne siły, zdolności, wytrwałość, pracowitość, którą mamy. Według planu Bożego Bóg mówi, nie jesteście w stanie żyć w taki sposób, jak wam polecam, w oparciu o własne siły. Dlatego źródłem mocy musi być Duch Boży. Jakie są rezultaty? Według planu Bożego, przepraszam, według planu tego świata celem jest złożenie hołdu rezultatem. Sobie. I często tak się dzieje.
Rezultatem.
Przepraszam?
Rezultatem.
Rezultatem. Rezultatem, przepraszam. Złożenie hołdu samemu sobie, ale w wyniku bardzo tego często są zamieszanie i podziały. Według planu Bożego rezultatem powinno być złożenie hołdu Bogu i pokój i harmonia w małżeństwie. Ostateczne rezultaty to według planu tego świata bardzo często jest to izolacja. Według planu Bożego jest jedność.
Pamiętajmy też, że nasza rodzina ma wpływ na przyszłe pokolenia. To jaka jest nasza rodzina dzisiaj? To ma wpływ na to, jakie będą rodziny naszych dzieci i dzieci naszych dzieci. My jako rodzice nic nie robimy prywatnie. Nasze dzieci nieustannie nas obserwują i uczą się, nasiąkają nami i przekażą to, co my im damy następnym pokoleniom. I w niektórych rodzinach powiedzieliśmy o tym, że jest to błogosławieństwo przekazywane w tysięczne pokolenia, ale w niektórych rodzinach bywają też grzechy rodzinne. I są takie rodziny, w których można zaobserwować, że powtarza się jakiś dramat, powtarza się coś w każdym pokoleniu. W każdym pokoleniu na przykład powtarza się rozwód, czy samobójstwo, czy jakiś nauk. W każdym pokoleniu powtarza się jakaś patologia. Jeśli widzicie, że coś takiego ma, że doświadczacie właśnie takiej sytuacji, że dzieje się coś dziwnego w waszym, kiedy patrzycie na historię swoją, swojej rodziny i rodziny gdzieś tam swoich przodków, rodzin swoich przodków, to być może trzeba poprosić o modlitwę. Modlitwę, w której i sami będziecie się modlić, być może znajomi, przyjaciele, kapłan, że odsuniecie od siebie dziedzictwo pokoleń, czy przekleństwo pokoleniowe, które czasem ciąży nad nami.
Uwolnienie od tego.
To jest modlitwa uwolnienie. Modlitwa, w której rezygnujemy z tego dziedzictwa, złego dziedzictwa i nie chcemy przekazywać go dalej.
Myślę, że w tej parafii jest
szczególnie dobra okazja
i dużo możliwości, żeby
I wreszcie to trzecie, oddanie do zdobywania świata dla Chrystusa. Jednym z głównych celów Boga dla naszych rodzin jest także to, żebyśmy czynili Chrystusa znanym na świecie. I wtedy nasze świadectwo będzie tylko wtedy wiarygodne, kiedy w naszym życiu będzie rzeczywiście Chrystus realny. Kiedy ludzie, którzy będą patrzyli na nasze rodziny, będą mogli powiedzieć, to są osoby, które naprawdę żyją z Bogiem. I czasem słyszymy różne wykłady, czasem słyszymy różne świadectwa, różne kazania, ale nic nie przemawia tak mocno właśnie jak przykład życia. I pamiętajmy, że ludzie na nas patrzą. Patrzą na nas nasi sąsiedzi, patrzą na nas nasze rodziny. I my doświadczyliśmy tego, że kiedy postanowiliśmy żyć według Bożych zasad, no i oczywiście czasem się udawało, czasem nie, różnie to było, nasza rodzina traktowała nas tak troszkę, wiecie, podejrzliwie, jak nawiedzonych. I to wymagało lat, żeby niektórzy z was też tego doświadczyli, wymagało lat, żebyśmy usłyszeli potem słowa, w których doświadczyliśmy akceptacji. I doświadczyliśmy też błogosławieństwa takiego szerzej pojętego, bo inni członkowie naszej rodziny też podjęli decyzję, że chcą żyć z Bogiem.
W punkcie tutaj C na ekranie widzimy, że jest taki tekst. Jeśli będziemy przekazywać swoją wiarę dzieciom i innym ludziom, twoje dziedzictwo będzie się rozprzestrzeniało po świecie. I czasami myślimy sobie, czy tak jest naprawdę? Czy w tą stronę zmierza nasz świat? Przecież jak patrzymy na to, co się dzieje w Europie, w ustawodawstwie, w zwyczajach, to widzimy, że chrześcijaństwo raczej się zwija, że islam wkracza do Europy, postępuje zeświadczenie, ludzie są bezczelni wobec Boga. I czasami, kiedy patrzymy na rzeczywistość wokół nas, możemy sobie zadawać pytanie, czy jest jakaś nadzieja na odmianę? Ale słuchajcie, gdybyśmy zmienili taką perspektywę spojrzenia, gdybyśmy się przenieśli na moment w koniec pierwszego wieku naszej ery, gdybyśmy byli w Rzymie i zapytali przechodnia jakiegoś, co się liczy w tym świecie. On powiedział, liczy się rzymskie państwo, Cezar, legiony, które kontrolują cały znany świat. Gdybyśmy go zapytali, a co sądzi o chrześcijanach, on mówi, to jest taka sekta, która już jest wyłapana, przywódcy są pościnani, niedługo ich wszystkich wykończymy. Jaka jest perspektywa? Słaba dla chrześcijaństwa. Słuchajcie, minęło 2000 lat, prawie 2000 lat i chrześcijaństwo przeżyło. Rozwinęło się bardziej niż Cesarstwo Rzymskie. Cesarstwo Rzymskie upadło, zniknęło. Naszym dzieciom nadajemy imiona zapisane w Ewangeliach, imiona pierwszych męczenników i męczenniczek. Za to takie imiona jak Nero czy Cezar częściej nadajemy naszym psom.
No właśnie. To od nas zależy, co przekażemy następnym pokoleniom. Jakie będzie to dziedzictwo, które przekażemy. I kiedyś pewien taki człowiek, bardzo majętny, utytułowany, powiedział do matki Teresy, będąc pod wrażeniem tego, co ona robi. Matko Teresa, no naprawdę musimy zmieniać ten świat. Co możemy zrobić, żeby tak naprawdę ten świat zmienić? A matka Teresa patrzyła na niego i mówi, synu, ty wróć do domu i zacznij kochać swoją żonę. I wtedy zmieni się świat. Ja myślę, że to jest chyba dobre dla każdego z nas. Idźmy do domów i po prostu kochajmy tego, który jest najbliżej nas. To zobaczą nasze dzieci, nasiąkną tym, będą kochać tych, którzy są wokół nich. I może chociaż kawałek tego świata się zmieni.
To Bóg kontroluje całą sytuację, tego, co się dzieje. My mamy być Jemu posłuszni.
No więc idźmy i kochajmy swoich najbliższych. Dziękujemy
Wam za cały rok.